Radio Ortodoksja.
Komputer już od ładnych kilkunastu, a nawet może nie więcej lat, stał się niezbędnym narzędziem pracy, nauki, swego rodzaju na zupełnie powszechnym elementem naszej codzienności. Można go znaleźć praktycznie w każdym domu, zwłaszcza jeśli zamieszkują go młodzi ludzie. Często nawet w danym gospodarstwie domowym każdy z domowników ma swój własny komputer, a do niego dostęp mają też coraz młodsze dzieci. Spędzanie przy nim wolnego czasu jest tak naprawdę bardzo kuszące. Kusi nie tylko internet, ale też gry komputerowe. Zarówno te dostępne online, jak i te, w które gra się samodzielnie w zaciszu własnego domu. I dzisiaj porozmawiałem właśnie o uzależnieniu od gier komputerowych, a moim i Państwa gościem jest pedagog z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Hajnówce, pani Halina Wasiluk. Sława Jezusu Chrystu.
Sława na wieki.
Uzależnienie od gier komputerowych może najbardziej nam się kojarzyć z młodym pokoleniem, czyli z dziećmi, z młodzieżą, którzy tak naprawdę najczęściej sięgają po nie, jako swego rodzaju rozrywka, czy też spędzenie wolnego czasu. I jest to, myślę, że dla nich tak samo naturalne, tak jak może dla naszego starszego pokolenia, nas, czy naszych dziadków, rodziców, telewizor, przed którym też spędzaliśmy nieraz wiele tego wolnego czasu. I moje pierwsze pytanie brzmi, czy uzależnienie od gier komputerowych to uzależnienie tylko właśnie młodego pokolenia, czy też dotyka i starsze pokolenie? Jak to wygląda w praktyce?
No, gry komputerowe są dostępne, powszechnie dostępne i myślę, że dotyczy nie tylko dzieci, ale również dorosłych, ponieważ tak jak ojciec powiedział, są fajną rzeczą na spędzenie czasu, na oderwanie się od rzeczywistości. Natomiast czy dotyczą tylko młodego pokolenia? Myślę, że dzieci są bardziej narażone na uzależnienie niż dorośli, ponieważ świat gier komputerowych kusi bardzo fajnymi obrazami, dźwiękami. Jest to świat bajkowy, pełen przygód i dziecko bardzo często zatraca się w graniu i w oglądaniu tych obrazów szybko się zmieniających na ekranie. Jeśli rodzice nie będą kontrolować czasu grania, no to oczywiście grozi to różnymi skutkami.
A proszę powiedzieć, jakie są objawy uzależnienia od gier komputerowych i jak możemy, a wręcz powinniśmy zareagować i starać się je rozpoznawać, zwłaszcza jeżeli chodzi o rodziców mających swoje pociechy, żeby, no wiadomo, lepiej przeciwdziałać, zapobiegać od razu, aniżeli później to leczyć albo z tym walczyć, bo to jest dużo trudniejsze. Proszę powiedzieć, jak to wygląda?
No przede wszystkim dziecko opuszcza się w nauce. Zaczyna mieć coraz gorsze oceny, unika obowiązków. Kiedy rodzice próbują ograniczyć oglądanie czy granie, to pojawia się bunt, wręcz agresja i trudno jest dziecku skończyć grać, tak? Błaga rodziców o to, żeby jeszcze pograć, żeby jeszcze przejść pewien etap w grze, natomiast każda próba odcięcia od gry, no to kończy się taką awanturą i dzieci nie słuchają rodziców, nie wykonują ich poleceń, wchodzą w konflikt z nimi, często też i w szkole nie są w stanie skupić się na lekcjach, o ile jeszcze chodzą do szkoły, bo my w poradni mamy też takie przypadki, że dzieci przestają chodzić do szkoły. Zatraca się u takiego dziecka różnica między dniem a nocą, ponieważ do późna w nocy siedzą grając i potem rano bardzo trudno dobudzić się, żeby wstało i swoje obowiązki zaczęło realizować. Natomiast bardzo często też przejawem takiego uzależnienia jest zerwanie kontaktów z rówieśnikami. A gry online dają taką możliwość, jeśli w świecie rzeczywistym dziecko ma problemy w nawiązywaniu relacji z innymi osobami, nie potrafią dogadać się z rówieśnikami, to w świecie online nawiązywanie tych kontaktów jest o wiele łatwiejsze i może być zupełnie kimś innym niż jest w rzeczywistości. To daje im taką możliwość. I to jest przyciągające dla takiego dziecka.
Czyli tak naprawdę wchodzimy w taki świat wirtualny i czujemy się dobrze, swobodnie, bo nie mamy bezpośredniego kontaktu z jakąś tam inną osobą, z którą gramy, na przykład online, ale no, to do niczego dobrego nie doprowadza. Powoduje tylko i wyłącznie to, że się opuszczamy w szkole, w nauce. To, że te relacje i ta komunikacja wśród rówieśników, ale też myślę, że domowników, rodziny staje się coraz gorsza i to też jest wielki problem, uważam, bo brakuje nam komunikacji często. Nawet w tej najbliższej komórce, jaką jest rodzina, gdzie powinniśmy jak najwięcej z sobą rozmawiać o różnych problemach, sprawach, nie potrafimy często rozmawiać. Nie mamy czasu na te rozmowy. Rodzice no też często są zabiegani, zapracowani, mają wiele obowiązków. Ja myślę, że to chyba też troszeczkę, może nawet po części, a może nawet większej części wynika to stąd, że często rodzice właśnie na tyle są zaabsorbowani swoim takim dniem codziennym, codziennych obowiązków, że nie mają zbyt tego czasu wiele dla dziecka, to dziecko pozostaje samo sobie, no a jak mając ten czas taki wolny dla siebie, no to sięga to, co go najbardziej tak kusi, a tak jak pani powiedziała, bo są kolory, bo tam jest no, jakaś fabuła ciekawa, bo tam coś się dzieje, bo tam od nas niczego nie wymagają, mogę sobie co chcę robić. No i właśnie, proszę powiedzieć, jak w takim przypadku powinniśmy zareagować, kiedy ci rodzice, no naprawdę mają mało tego wolnego czasu, no ale jednak mimo wszystko, no co, no powinni gdzieś znaleźć ten czas dla dziecka, bo później problem narasta, urasta do coraz większego i może być naprawdę źle tak. I niedobrze.
Bo ta granica między nadużywaniem a uzależnieniem jest bardzo płynna. Światowa Organizacja Zdrowia mówi o uzależnieniu, jeśli występuje trzy takie czynniki, czy trzy typy zachowań, że dziecko gra i coraz więcej gra i coraz więcej czasu poświęca na to granie. Czyli tak jak z każdym uzależnieniem, tak? Uzależnienie od substancji psychoaktywnych też człowiek potrzebuje coraz więcej narkotyków, alkoholu, tak samo jest z graczami. Coraz więcej, coraz dłużej i jest problem z przestaniem grania, zaniechania grania. Drugim takim ważnym czynnikiem jest, że młody człowiek traci to, co ojciec powiedział, relacje z światem, ze światem realnym, tylko żyje jakby w świecie wirtualnym. Tacy ludzie nie potrafią radzić sobie z uczuciami. Jeśli mówić, dlaczego tak się dzieje, że jedno się uzależnia, a inne dziecko się nie uzależnia, to można tutaj wymienić jakby dwa rodzaje czynników. Jeden tkwiący w środowisku. To, że rodzice rzeczywiście może niekoniecznie nie mają czasu, ale dla swojej wygody, kiedy dziecko jest zajęte czymś, mają święty spokój. Ja nie mówię, że wszyscy rodzice, ale wielu rodziców nie wie, w co dzieci grają, ile czasu spędzają przed komputerem. Niedawno miałam takie spotkanie z młodzieżą w jednej ze szkół hajnowskich i na 40 osób zapytanych, czy rodzice wiedzą, w co grają, ani jedna osoba nie powiedziała, że rodzice wiedzą. Rodziców nie interesuje tak naprawdę. Trzeba też powiedzieć o tym, że aktualni rodzice tych małych dzieci, trochę większych, to są osoby urodzone w latach 80., tak? Czas rozkwitu internetu w Polsce przypada na połowę lat 90., więc to są tak naprawdę dzieci już internetowe. I oni sami bardzo często mają problemy z nienadużywaniem tych mediów cyfrowych. Ja pracuję w poradni od wielu, wielu lat i wcześniej, kiedy rodzice zgłaszali się na badania z dzieckiem, rozmawiali między sobą, rozmawiali z dzieckiem w trakcie czekania na kolejną wizytę u psychologa czy pedagoga. A dzisiaj mamy taki obrazek. Siedzi rodzic z komórką w ręku i siedzi dziecko i są zajęci jakby swoimi zainteresowaniami w tym internecie, tak? I to jest znak czasu, myślę, że rodzice niekoniecznie muszą zawsze być zabiegani. To i owszem, to też jest jakby jeden z czynników, że może za dużo mamy obowiązków. Ale żeby zająć się dzieckiem, to trzeba mu coś zaoferować ciekawego. Zamiast tych gier, a to jest bardzo trudne, co zaoferować, żeby zainteresować go tym. I z takich czynników chroniących to na pewno będzie i te tkwiące w środowisku rodzinnym, tam gdzie rodzice kontrolują czas, kiedy ustalają razem z dzieckiem jakieś ramy określone, ile może dziecko spędzić czasu na graniu, czy zaproponować alternatywne, ciekawe spędzenie wolnego czasu i bycie z dzieckiem, to jest o wiele trudniejsze. Bywa tak, i to bardzo często, że na przykład wyznaczają jakieś tam ramy czy granice, ale niekonsekwentnie ich przestrzegają. Jeśli już wyznaczamy jakieś ramy, no to musimy też sami przestrzegać tych określonych reguł, zasad obowiązujących w domu. W dzisiejszych czasach bardzo często rodziny nie spożywają posiłku wspólnie, tylko każdy bierze talerz i idzie do swojego pokoju. Jak tylko usłyszy sygnał telefonu, od razu biegnie i sprawdza, co tam w tym telefonie jest, jakie powiadomienia przyszły. Jeśli już ustalamy jakieś ramy, to muszą one obowiązywać wszystkie strony, wszystkich domowników, a nie tylko dzieci. A jeśli idzie o konsekwencje, no to też nie jesteśmy, my rodzice, nie wytrwamy w danych jakichś tam swoich postanowieniach. Dobrze, jeśli rodzic, mama i tata mają takie same podejście, że tworzą oni koalicję, a nie rodzic z dzieckiem tworzy koalicję przeciwko drugiemu rodzicowi. I wtedy łatwiej jest dziecku też zrozumieć, co mu wolno, czego nie wolno. Bo jeśli mama na coś pozwala, a tata mówi, ty nie słuchaj mamy, bo to można coś tam obejść i nie powiemy mamie, no to nie tędy droga. Mimo, że spotykamy się w poradni z takimi rodzicami, może niekoniecznie z jakichś patologicznych rodzin, ale nie zawsze potrafiącymi radzić sobie z wychowaniem. No nikt nie uczy być rodzicem, tak? Ale jeśli uczymy dziecko czytania, pisania, tabliczki mnożenia, to dlaczego nie możemy nauczyć też takiego prawidłowego korzystania z mediów elektronicznych? A tutaj jakby rodzice nie wkraczają, bo często uważają, że dziecko jest większym ekspertem w dziedzinie mediów cyfrowych niż oni sami i nie kontrolują tego i nie widzą zagrożeń. Zagrożenia są. Niekoniecznie musi być uzależnienie, ale przecież w tych grach bardzo często jest tyle przemocy, że dziecko, nie wiem, 10-12-latek gra w gry przeznaczone dla dorosłych. Jeśli oglądamy przemoc na co dzień, to jakby obojętniejemy na tą przemoc i możemy sami doświadczać jej i w stosunku do innych ją stosować.
No właśnie, a proszę powiedzieć, już troszeczkę pani ten temat jakby dotknęła, jakie są skutki uzależnienia od gier komputerowych, no bo na pewno są wielopłaszczyznowe i na pewno no nie są takie, każde nie są uzależnienia dobre, ale w tym wypadku wydaje mi się, że zwłaszcza dla tego młodego człowieka, kiedy dopiero formułuje się jego stan osobowości, emocjonalny, stany, kiedy dopiero wkracza ten świat dorosłego życia, poznaje to dorosłe życie, te wszystkie bodźce, które gdzieś tam w tych grach na niego wpływają, oddziałują, na pewno powodują różnego rodzaju no, straszne rzeczy, z którymi później w dorosłym życiu może sobie zwyczajnie nie radzić, nie poradzić i jeszcze będą się one nawarstwiały, potęgowały, wzrastały. Proszę powiedzieć, jakie są skutki, ażeby no, jakoś może tych wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają na antenie Radio Ortodoksja, zwłaszcza rodziców, babci, dziadków, przestrzec, ażeby byli bardziej czujni, uważni, żeby jednak ten czas, to co pani powiedziała, wygospodarowali, żeby jednak poświęcali do tego młodego człowieka, mimo swoich tych obowiązków, ale żeby też no, było to wszystko konsekwentnie robione, razem, wspólnie, mama, tato, żeby właśnie tak była ta koalicja zawarta między nimi i konsekwentnie realizowali to, co sobie założyli i ten regulamin, jaki ustalili z dzieckiem. Proszę powiedzieć, jak to jest.
No cóż, skutki są straszne. Oczywiście, że w każdym, jak w każdym uzależnieniu, człowiek traci jakby kontakt ze światem tym rzeczywistym, tak? Relacje z rodzicami, no są tylko powierzchowne. Oprócz tych skutków takich czysto psychologicznych, no są też skutki zdrowotne. Taki młody człowiek zapomina o fizjologicznych potrzebach, o śnie, o jedzeniu, a jeśli nie są spełnione, nie są zaspokojone te potrzeby podstawowe tak zwane, to jak można mówić o zaspokojeniu innych potrzeb wyższych? Dziecko jest tak naprawdę osamotnione w tym wszystkim. Zrywa kontakty z całym światem i mimo, że czasem uświadamia sobie, że ma problem, że wpływa to negatywnie na wiele sfer jego życia, to mimo tej wiedzy nie przestaje grać. I z takim dzieckiem, no to bezwzględnie trzeba się zgłosić do specjalisty, do psychoterapeuty, terapii uzależnień, bo rodzice, o ile jeszcze jest to początek nadużywania gier, to mogą sobie sami poradzić. Natomiast jeśli ten proceder trwa przynajmniej rok i pojawiają się tego typu objawy, o których wcześniej już mówiłam, no to na pewno sami sobie z tym nie poradzą. A takie też predyspozycje są indywidualne, że jedno dziecko łatwiej ulega tym uzależnieniom, a inne nie. Na pewno łatwiej jest wpaść uzależnienie dzieciom nieśmiałym, wycofanym, które mają problemy w nawiązywaniu kontaktu, którzy nie radzą sobie z negatywnymi emocjami, nie potrafią prosić o pomoc, nie potrafią też wyartykułować swoich potrzeb. Takim dzieciom jest dużo łatwiej wpaść. A osoba, która ma no, taką adekwatną samoocenę, której łatwo jest nawiązać kontakt z drugim człowiekiem i podtrzymywać te kontakty, bo nawiązanie kontaktu to jest jedna rzecz, ale też prawidłowe utrzymywanie kontaktów z innymi osobami, szczególnie dla nastolatka bardzo ważne są kontakty z rówieśnikami. Jeśli w rzeczywistym świecie nie ma dobrych doświadczeń w nawiązywaniu tych relacji, to po prostu ucieka w świat wirtualny i tam znajduje osoby podobne do siebie i to jest jakiś taki zastępnik, tak, w szukaniu przyjaciół, czy przyjaciół oczywiście w cudzysłowie, bo jak można nazwać przyjacielem człowieka, którego w życiu się nie widziało i tylko miało kontakt taki jednostronny, dotyczący grania. Mhm. A rodzice, no, jeśli chcą być z dzieckiem, tak, to muszą być od początku, od samego urodzenia. Ja obserwuję, jak się cieszą w rodzinie i w ogóle no, widać, że na przykład roczne, dwuletnie dziecko tam już w komórce, rodzice się cieszą z tego, że dziecko potrafi już obsługiwać komputer, potrafi włączyć telewizor, wyszukać kanał, czy korzystać z komórki. A mówi się o tym, że dziecko nie powinno korzystać. Takie małe dziecko w wieku przedszkolnym. A widzimy, że wszyscy mają komórki, no może jeszcze przedszkolaki to nie, ale w wieku szkolnym mają komórki. I to też jest znak naszych czasów. Kiedyś, żeby można było pograć, to trzeba było pójść do domu, włączyć komputer i dopiero pograć. Natomiast teraz ta dostępność technologii informacyjnej jest na zasięgu ręki. I w 2007 roku, jak weszły te smartfony, one może nie cieszyły się aż taką popularnością, ale teraz praktycznie nie ma dziecka, które nie ma smartfona. Jak się wchodzi do szkoły, to kiedyś był gwar w czasie przerw, był ruch jakiś na korytarzu, a teraz jest cisza. Bo wszyscy siedzą z komórkami w rękach i kolega z kolegą gra między sobą. No i to jest właśnie taka rzeczywistość nasza. A zaczęłam mówić o tym, że rodzice muszą być dzieckiem od początku, czyli nie zaczynać rozmawiać, kiedy już są problemy, ale mówić zawczasu, bo tylko rozmowa może nam pokazać, czy dziecko ma problemy i jakie to są problemy. A niestety w dzisiejszych czasach mało rozmawiamy. Stąd tyle wad wymowy u dzieci. Nie ma możliwości rozwijania tej mowy. Mowy czynnej, a bierna owszem może być.
Pani pedagoga, proszę powiedzieć, czy jest jakiś taki złoty środek, czy są jakieś środki, wiele tych może środków różnych, bo wiadomo, każdy z nas jest też różny, żeby zapobiegać temu uzależnieniu, żeby przeciwdziałać skutecznie, żeby ci nasi rodzice, którzy słuchają nas, mogli to wcielić w swoje życie, wykorzystać, aby te pociechy jednak w porę od tego odsunąć, oderwać, ażeby one się nie wpętliły w to uzależnienie. Jak to wygląda? Czy są takie właśnie?
Mówiliśmy o stawianiu granic, nie tylko odnośnie gier komputerowych, ale generalnie w całym życiu. To rodzice są odpowiedzialni za dziecko i dziecko musi wiedzieć, co można, a czego nie można. My jesteśmy dla dziecka autorytetem, dla małego dziecka. O ile jeszcze mamy autorytet u swoich dzieci, no to możemy coś zmienić, tak? Wspólnie spędzać czas, jak najwięcej tego czasu. My w poradni też spotykamy takich rodziców, którzy próbują wspólnie z dzieckiem uprawiać warzywa, zachęcać ich do różnego rodzaju majsterkowania, wspólnego majsterkowania. Przecież jest tyle różnych momentów w każdej rodzinie, że można zaangażować dziecko w coś, tak? I można rozpoznać między innymi też zainteresowania i uzdolnienia dziecka. Wisława Szymborska powiedziała, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, tak? Wiemy, jak się zachowamy w danym momencie, wiemy, co umiemy, ale też nie wiemy wszystkiego o sobie. A takie okazje do wspólnych jakichś wyjazdów, wspólnych prac też pozwalają rozpoznać zainteresowania i uzdolnienia. I jeśli dziecko ma jakieś zainteresowanie, ma hobby, to też jest czynnik chroniący, tak? Bo ono ma czym zapełnić czas. Ja spotykam się w poradni z bardzo różnymi rodzicami. Kiedyś była taka mama dziewczynki, która chodziła na zajęcia chóru, bo miała predyspozycje głosowe i mama jej zabroniła chodzić na ten chór, ponieważ ona musi się uczyć. Nie ograniczajmy takich momentów, których oni mogą się wykazać czymś, bo jeśli dziecko nie radzi sobie w nauce, to znaczy, że to jest pole, gdzie ono może się jakoś podnieść, na takiej płaszczyźnie podnieść jego samoocena i może jakoś samo też ocenić siebie wyżej, tak? Natomiast no właśnie, jeśli są zainteresowania, są uzdolnienia i dziecko na przykład gra w piłkę, czy lubi malować, zapiszmy go na takie zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, żeby mogło też spotykać się z innymi, bo to też jest okazja do tego, żeby poznać inne osoby. I naprawdę nie tylko gry komputerowe nasze dzieci jakby harcują, ale też takie właśnie wspólne spotykanie się, wspólne wyjazdy, granie w orkiestrze, chodzenie na różnego rodzaju koła zainteresowań. To jest też odskocznia dla takiego młodego człowieka. Raz, że tu rodzina ma bardzo dużo do powiedzenia, tak? I żeby te relacje były dobre, to muszą rodzice rozmawiać ze swoimi dziećmi i być z nimi. Być w sensie nie tylko fizycznie, ale też psychicznie, wspierać je, rozpoznawać problemy i reagować na te problemy, jeśli one się pojawiają. Nie czekać, że one same miną, bo jeśli widzimy, że jest problem, to trzeba szukać pomocy. Są specjalistyczne placówki i można skorzystać, ale wielu rodziców uważa, że to jest problem rodziny i nie należy tego wywlekać poza rodzinę, że to jest jakby porażka całej rodziny, że jest problem w rodzinie. Nieprawda, bo to nie ma człowieka, który się zna na wszystkim. wszystkim. A na pewno na uzależnieniach nie jesteśmy wszyscy kompetentni w temacie uzależnień. Dlatego trzeba szukać pomocy zawczasu. Nie czekać, że to samo minie.
Właśnie pani powiedziała o tych specjalistycznych placówkach, a pani też pracuje w jednej z takich placówek, poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Hejnówce. I chciałem zapytać, a czy są też takie przypadki w waszej pracy? Jeżeli tak, to na czym polega praca z taką osobą? Czy właśnie są swego rodzaju terapie prowadzone? A jeżeli tak, to jak przebiega taka terapia? Jak to wygląda od środka?
My nie zajmujemy się terapią uzależnień, ale pomagamy dzieciom, rodzicom, młodzieży, jeśli jest problem w nadużywaniu. Bo nadużywanie, uzależnienie to nie, jakby nie jest to samo. Tacy młodzi ludzie, którzy mają z tym problem, mają też jakieś takie wewnętrzne problemy, tak? Nie radzą sobie z uczuciami, nie radzą sobie w relacjach z rodzicami. Poradnia prowadzi terapie rodzinne, gdzie uczestniczą rodzice z dziećmi i pomagają jakby poprawić te relacje rodzinne, bo tak naprawdę jeśli jest problem w rodzinie, to on nie tkwi tylko w samym dziecku, tylko w całej rodzinie. Trzeba jakby tutaj oddziaływać na całą rodzinę, więc terapia rodzinna jest terapia wspierająca młodzieży, dzieci, którą prowadzą psychologowie. Często bywa tak, że taką pierwotną przyczyną sięgania po różnego rodzaju jakieś środki zastępcze to są problemy w nauce. Tak? To jest jakby początek tych trudności, więc też prowadzimy zajęcia wspierające dla uczniów, którzy nie radzą sobie edukacyjnie. Bo jeśli nie radzi sobie edukacyjnie, zaczyna unikać szkoły i szuka sobie takich płaszczyzn w życiu, które no, są przyjemne, bo nauka to nie jest przyjemną rzeczą dla takiego dziecka. I poradnia między innymi prowadzi wspierające zajęcia i psychologiczne, i pedagogiczne, terapię rodzin. Jeśli widzimy, że to jest problem w uzależnieniu, no to wtedy kierujemy do tych placówek, które tym się zajmują, do specjalistów. U nas w Hajnówce nie ma terapii takich uzależnień, ale są też funkcjonujące przy ZOZ-ie, ale to są wszystko takie terapie wspierające. Natomiast terapia uzależnień polega też na pracy indywidualnej, ale też na pracy grupowej, gdzie młody człowiek spotyka się z innymi uzależnionymi osobami. Im się wydaje, że w każdym momencie mogą przestać. Ale kiedy przestają, no to się pojawiają takie symptomy, objawy abstynencyjne, tak? Rozdrażnienie, brakuje czegoś, człowiek nie jest w stanie skupić się na niczym, tylko myśli cały czas krążą wokół grania, czy narkotyków, czy alkoholu. Tak jak w każdym uzależnieniu.
Tak przysłuchuję się tej wypowiedzi pani i taka analogia mi się nasuwa właśnie z osobami uzależnionymi, między innymi od środków, tak jak pani powiedziała, psychoaktywnych, czy alkoholu. Najgorszym, chyba takim najpodstawowym i stumilowym krokiem, jaki trzeba zrobić pierwszym, to właśnie uświadomić sobie, że ja mam problem, że ja już tą granicę dawno gdzieś tam przekroczyłem, dozwoloną i teraz już jest nie w tym kierunku to wszystko zmierza i no tak jak rozmawialiśmy z wieloma osobami w stowarzyszeniach czy w klubach anonimowych alkoholików, to oni mówią właśnie bardzo często, że najgorzej to sobie uświadomić, to, że ja mam problem. Przyznać się, że muszę coś z tym zrobić. Natomiast te namowy, prośby często bliskich, innych, no to spływają na tym, że ta osoba uważa, że ja przecież tak jak każdy inny sobie z tym radzę, kontroluję, korzystam, jest uroczystość, jest jakaś tam okazja, a tu później się okazuje, że niestety już i bez okazji, bez uroczystości sięgę po jakieś substancje, środki i już jest źle, bardzo źle. Ale to, co pani też zauważyła, że w tym wypadku mi się wydaje, jest jeszcze trudniej, dlatego że od internetu, komputeru nie możemy się odłączyć, zwłaszcza w współczesnym świecie. Jest, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, swego rodzaju taką niezbędną częścią naszego życia, bym powiedział nawet. Każdy z nas korzysta w pracy, w domu, w szkole i musimy z tego korzystać. No i jak właśnie tutaj, kiedy już wiem, że mam problem, kiedy nawet przeszedłem taką terapię uzależnienia, powiedzmy, od gry komputerowej, ale w ogóle korzystania z internetu, surfowania po różnych stronach internetowych, jak później być ostrożnym, uważnym, ażeby znowu ta granica się nie zatarła i znowu, jak mówią alkoholicy, nie odpłynąć w tym.
Takich badań to chyba jeszcze nikt nie prowadził i trudno mówić, jak przebiega dalsze życie takich osób, bo to są nowe jakby uzależnienia, które się pojawiły. Można mówić o alkoholikach, którzy są tacy, bo przez wiele lat byłam kuratorem społecznym, sądowym i miałam do czynienia z osobami uzależnionymi. I to, co ojciec powiedział, jeśli osoba sama wewnętrznie nie jest przekonana do terapii, to ta terapia nie przyniesie efektu. I tutaj, jeśli jest jeszcze dziecko małe, tak, rodzice są w stanie kontrolować, no to rodzice muszą kontrolować przebieg dalszego życia do pewnego momentu. No jeśli osoba będzie dorosła, to musi sama sobie wyznaczyć granice, bo innej możliwości nie ma. Nie wiemy, jak wygląda dalsze życie takich osób uzależnionych, bo to są nowe uzależnienia. Być może ktoś prowadził już badania na ten temat, ale myślę, że to jeszcze za mało czasu upłynęło od kiedy ten problem się pojawił. No na pewno musi sama kontrolować. Bo jeśli ktoś będzie kontrolować, no to na dłuższą metę nie zda egzaminu. Musi osoba sama jakieś granice sobie wyznaczyć. Ale naprawdę spotkałam się w swojej pracy kuratorskiej z osobami, które mimo, że wydawało się, że nic z nich nie będzie, to mimo wszystko wychodziły na prostą. Miałam taką podopieczną, która zrobiła doktorat. To jest optymistyczne. Kto ratuje jedno życie, to cały świat ratuje. I dla osób pracujących z takimi osobami to jest też satysfakcja, że kogoś udało się wyprowadzić na prostą i wszystkich na pewno nie wyprowadzimy. To, żebyśmy, nie wiem jak chcieli, to wszystkich nie uda się wyleczyć w cudzysłowie, tak, z tych problemów, ale myślę, że jeśli rodzina będzie wspierała dzieci, no bo to dorosłych, to potem też przecież zakładają swoje rodziny, są małżonkowie i mówi się o terapii osób współuzależnionych, czyli rodzin całych, które też uczą się życia i postępowania z takimi osobami uzależnionymi, bo rodzice, zresztą nie tylko rodzice, ale współmałżonkowie też nie wiedzą, jak mają postępować.
Myślę, że takim optymistycznym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, naszą dzisiejszą rozmowę. Ja chciałbym bardzo gorąco podziękować dla pani. Przypomnę tylko radiosłuchaczom, że moim gościem i państwa była pani pedagog z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Hajnówce, pani Halina Wasiluk. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje, wiadomości, które tu pani nam przekazała, podzieliła się z nami, z radiosłuchaczami. Niech te informacje posłużą zwłaszcza dla rodziców, którzy mają swoje pociechy, ażeby być bardziej czujnym, uważnym, ażeby ten czas naprawdę starać się poświęcać dla dziecka, być z tym dzieckiem od samego początku, to co pani zauważyła, jest to tak bardzo ważne i potrzebne, ażeby też mieć taką kontrolę nad tym, co dziecko w tym wolnym czasie robi, jeżeli nawet korzysta i musi korzystać z tego komputera, bo to jest niezbędne do nauki, no to czy ono faktycznie robi to, co kazała nauczycielka, nauczyciel w szkole, czy jednak zaczyna wchodzić na jakieś strony, które nie są dla niej potrzebne i właściwe. Cieszę się bardzo, że poruszyliśmy ten temat, albowiem tak jak i pani zauważyła, jest to dosyć stosunkowo nowy problem uzależnienia, ale jest i coraz to narasta, jest coraz trudniejszy i większy. I myślę, że trzeba o tym mówić, trzeba uświadamiać właśnie rodziców, rodziny, żeby temu przeciwdziałać. No świat idzie do przodu, technologia to wszystko się rozwija oczywiście jak najbardziej i musimy temu w jakiś sposób też się poddawać, bo to jest niezbędne do naszego funkcjonowania, do naszej pracy, do naszego życia, ale żeby właśnie mądrze, żeby zawsze były te wytyczone granice, żeby to nie powodowało to, że żyjemy już tylko i wyłącznie w świecie wirtualnym, a ten świat realny, ten nas otaczający, stał się gdzieś zepchnięty na sam margines i tak naprawdę później już nie potrafimy w tym świecie funkcjonować normalnie, bo żyliśmy, dotykaliśmy zupełnie czegoś innego, czego nie ma w realu, a tak się nie da, tak na dłuższą metę w żaden sposób nie będziemy funkcjonowali. Pani Halino, raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję również.
Cieszę się, że doszło do naszego spotkania. Mam nadzieję, że to nie jest pierwsze i nasze ostatnie to spotkanie w studiu. Jest jeszcze wiele innych tematów, które warto by było i na pewno będziemy starali się na antenie poruszać, ażeby radiosłuchacze mogli też te informacje usłyszeć, dowiedzieć się, czasami może przypomnieć, bo dużo się o tym mówi, pisze w różnych mediach społecznościowych, ale im więcej będzie o tym mowy, to myślę, że przyniesie większe efekty i bardziej pożądane. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję.
Radio Ortodoksja.